Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Polsko-francuska współpraca kosmiczna, jak jest tego wartości dodane. Porty napędzają gospodarkę, kwoty, których nie da się bagatelizować tylko z portu Gdańsk do budżetu. Przyszło prawie ponad 40 miliardów złotych. Produkcja przemysłowa w górę, pozytywne zaskoczenie czy wzrost widać też w gospodarce morskiej. I pomorski program Razem do Zawodu. W młodzieży jest moc. Czy potrafimy talenty dobrze wykorzystać? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście dr Maciej Goniszewski, ekonomista z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczniemy i też wrócimy, bo po części wczoraj też o tym rozmawialiśmy, o współpracy polsko-francuskiej. Konsorcjum złożone z francuskich firm Airbus Defence and Space, Telsalenia Space, Gdyński Radmor jako część grupy WB razem zbudują polskiego geostacjonarnego satelitę dla wojska, przekazały Airbus i grupa WB. Umowę podpisano podczas wizyty prezydenta Francji w Gdańsku. Co więcej, Polska i Francja jeszcze zacieśniają współpracę w zakresie energetyki jądrowej. Ale ja chciałam o tej współpracy kosmicznej porozmawiać. To co to dla nas oznacza? Na ile to może być większe bezpieczeństwo? Czy to oznacza też jakiś skok technologiczny dla nas?
Znaczy dobrze, podpisujemy taką umowę, bo wchodzimy
profesor
w sieć...
Profesor Marek Grzybowski.
Która jest siecią i przemysłem najbardziej nowoczesnym. Te technologie kosmiczne to nie tylko satelity, ale to w ogóle różnego rodzaju technologie, które później przenoszone są do innych dziedzin i włączenie się w umowy i wspólne projekty z wiodącymi firmami, które w Europie uczestniczą w rozwoju technologii kosmicznych jest dla nas bardzo istotny, bo jednocześnie to jest transfer wiedzy i wchodzenie na nowy rynek, który będzie tylko, nie tylko rynkiem polskim.
A klaster widzi jakąś możliwość współpracy z ewentualną albo też uczelnie, nie?
Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny razem ze swoimi członkami uczestniczył w projekcie Galatea. Ten projekt to było właśnie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszar przemysłów morskich z wykorzystaniem technologii kosmicznych i technologii informatycznych, w tym sztucznej inteligencji. Myśmy to już robili ponad 5 lat temu.
Czy w ramach na przykład tego udziału w łańcuchu w technologicznym tutaj, czy jakaś byłaby możliwość, znaczy inaczej, czy widzą państwo obszary do współpracy też, żeby
jest
się wciągnąć
możliwość do współpracy
w przyszłości z Francuzami?
No, na przykład
też.
Firma, jedna z firm Klastra, firma Jakusz, funkcjonuje na międzynarodowym rynku ze swoimi produktami. Nie wiem, czy mogę mówić oficjalnie, jakie ma produkty, ale produkty firmy Jakusz niewątpliwie funkcjonują w obszarze...
Audycja ekonomiczna, mówimy o nazwach unikamy tego, tak, bo nie byłoby audycji.
Nie będę mówił o produktach, ale produkty firmy Jakusz są na takim poziomie technologicznym, że wykorzystywane są przez firmy europejskie i nie tylko europejskie do... użytkowania w przemysłach kosmicznych. Nasze firmy faktycznie funkcjonują w obszarze europejskim i mają poziom technologiczny europejski, bo inaczej by nie zaistniały. To jest tak samo jak ze stoczniami. Więc firmy kosmiczne i stocznie mają równy poziom jak inne kraje. Dlatego podpisano umowę z Radmorem, znając potencjał tej firmy i firm, w grupy, w której Radmor jest.
Doktor Maciej Goniszewski.
Ja bym chciał zwrócić uwagę, po co ma powstać w ogóle ten satelita, bo to jest jak gdyby najistotniejsze w tej sprawie dla mnie. Ten satelita powstaje jako odpowiedź na to, co teraz obserwujemy na Ukrainie, gdzie ten możliwość komunikacji między jednostkami wojskowymi, bo to ma być tak naprawdę satelita skierowany do wojska, właśnie do komunikacji między jednostkami armii. I widzimy na Ukrainie, że to, czy mamy możliwość komunikowania się z innymi jednostkami, po pierwsze, i bardzo mocno wpływa na pole walki. W momencie, kiedy Rosjanie zostali pozbawieni Starlinka i też innych sposobów komunikacji, które wcześniej stosowali, natychmiast zmieniła się sytuacja na froncie. W tej chwili wojska ukraińskie,
oj, bardzo to widać,
że tak powiem, postępują w niektórych miejscach i odbierają teren, który wcześniej Rosjanie zajęli. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to to, że zapewnienie ciągłej, stałej komunikacji, której nie można zakłócić, a ten satelita właśnie to ma robić, sprawia, że możemy operować na tym polu walki chociażby dronami, tak? To, że Ukraińcy cały czas mają, że tak powiem, dostęp do tej komunikacji i stworzyli drony, których sygnału nie można zakłócić, sprawia, że są w tej chwili skuteczniejsi niż Rosjanie, których drony z kolei nie są tak skuteczne jak te ukraińskie. Więc to jest jedna rzecz. Wzmacniamy obronność naszego kraju. Druga rzecz istotna w kontekście tego kontraktu to jest to, że Francja ma w tej chwili najbardziej zaawansowany, najbardziej rozwinięty tak kompleksowo ten przemysł kosmiczny w różnych aspektach. I polskie firmy, zaczynając współpracę z francuskimi w tym zakresie, mówię tutaj oczywiście tylko i wyłącznie o rynku europejskim, żeby nie było, że Francja na świecie, ale w Europie oni mają najbardziej, że tak powiem, zaawansowany ten przemysł kosmiczny. I polskie przedsiębiorstwa, zaczynając współpracę z francuskimi, przeskakuje kilka poziomów wyżej, jeżeli chodzi o taki dostęp do najnowocześniejszych technologii kosmicznych. Dla Francuzów to będzie czwarty już tego typu satelita, bo oni już trzy swoje mają i teraz będą z nami budowali tego czwartego. No, że tak powiem, no, pewnie każdy kolejny model jest coraz bardziej zaawansowany, coraz lepiej też dopracowany. Więc to też jest dla nas na pewno duża wartość dodana. Kolejna rzecz to to, że nasi eksperci, nasi inżynierowie będą mogli mieć dostęp do wiedzy i rozwijać się naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I ostatnia, o której też nie należy zapominać, że my budując teraz to z Francuzami, mamy szansę później budować podobne rzeczy dla innych państw w Europie. Czyli to wzmacnia nas zarówno militarnie, jak i pod względem zaawansowania technologicznego, jak i rynkowo. Więc aż w trzech aspektach według mnie bardzo cenny kontrakt, jeżeli zostanie oczywiście zrealizowany i wszystko tam dobrze przebiegnie. Bardzo się cieszę, że coś takiego powstaje, że przestajemy być tylko i wyłącznie wykonawcami.
Albo kupcami.
A jesteśmy uczestnikami i jeszcze mamy potencjał do tego, żeby później być wykonawcami dla innych krajów.
My właśnie wprowadzamy tutaj region Morza Bałtyckiego, bo w regionie Morza Bałtyckiego, jeśli patrząc się szerzej, to technologiami satelitarnymi zajmuje się właściwie Norwegia zasadniczo, a dokładniej Kongsberg. On uczestniczy w tych projektach satelitarnych. Natomiast warto zwrócić uwagę, że dzięki temu, że tutaj wchodzi w układ Radmor, to tutaj będzie kombinacja zabezpieczenia łączności i satelitarnej, i naziemnej, bo Radmor w tej naziemnej bardzo dobrze funkcjonuje. I ja bym tutaj rozszerzył, to jest nie tylko aspekt wojskowy, bo jak się toczy wojna, to właściwie bezpieczeństwo całego społeczeństwa, a nawet powiedzmy sobie szczerze, to co pokazuje wojna na Ukrainie, ale i w innych krajach, głównie to cywile giną na tej wojnie. I ten system łączności jest bardzo ważny też dla obrony cywilnej i informowania, niezawodnego informowania o sytuacjach zagrożeń społeczeństwa. A więc wchodzenie w układ satelitarny, łączności satelitarnej i łączności naziemnej i zrobienie z tego kombinacji odpornej na ataki przeciwnika, to nie tylko skuteczne prowadzenie wojny albo obrony, albo natarcia, ale także skuteczna ochrona całego społeczeństwa, które faktycznie, gdy państwo uczestniczy w wojnie, to uczestniczy także też całe społeczeństwo w tej wojnie. A łączność jest w tej chwili podstawą, żeby informować ludzi i żeby nie doprowadzić do paniki. Bo przecież jak ludzie nie będą wiedzieli, co się dzieje, skąd atakowane są poszczególne miasta czy miejsca zagrożeń, no to ludzie nie wiedzą, co się dzieje i nie wiedzą, gdzie się udawać, gdzie będzie pomoc. Uważam, że to jest bardzo ważne wejście i wbudowanie systemu bezpieczeństwa całego naszego kraju.
No i daje to nam niezależność, suwerenność technologiczną, suwerenność informacyjną, posiadanie własnego satelity uniezależni nasz kraj od komercyjnych dostawców i systemów, nad którymi my nie mamy pełnej kontroli. Nie będzie takiej sytuacji, jak mieli obywatele Ukrainy, którym Elon Musk zagroził, że wyłączy im Starlinki. No, tak. Do takiej sytuacji po prostu nie można dopuszczać, a z drugiej strony bardzo dobrze, że stało się to, co się stało właśnie w Gdańsku, bo mamy przykład, że współpraca, no jeszcze musimy poczekać na jej realizację, ale mamy przykład, że jest współpraca możliwa. My liczymy pewnie też na transfer technologii. Pokazujemy, że Europa będzie w stanie sama rozwijać się technologicznie i może to jest właśnie ten impuls, który sprawi, że Unia Europejska technologicznie zacznie naprawdę gonić Stany Zjednoczone i Chiny.
Można jedną sprawę dodać, że jest to dobry kontekst do tego, gdy dyskutujemy, gdzie ma być to centrum kosmiczne.
Europejskiej Agencji Kosmicznej,
tak, bo chodzi o to, że tutaj mamy potencjał, mamy Komitet Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, a więc mamy poziom naukowy, mamy poziom przemysłowy i administracja bardzo wspiera aktywność tego obszaru kosmicznego w regionie, a więc są te trzy elementy, które tworzą klaster aktywności kosmicznej w regionie pomorskim.
No i jeszcze ta Polska Agencja Kosmiczna, która miejmy nadzieję, że dzięki właśnie tego typu porozumieniom będzie więcej w Gdańsku pracowała niż w Warszawie.
Ale są aktywni w Gdańsku, bo ostatnio byłem na hackatonie w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Tam strefa była bardzo aktywna, a właściwie wszystkie projekty wykorzystywały technologie kosmiczne. A więc mamy tutaj bazę do tego, żeby mieć ekosystem także młodych i tych young stars w technologiach kosmicznych.
Profesor Marek Grzybowski, dr Maciej Goniszewski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
W studio goście dr Maciej Goniszewski, ekonomista z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. O kosmosie już rozmawialiśmy. Przypomnę, dzisiaj środa morska, więc gospodarka morska, ale właśnie też i technologie kosmiczne wywierają przecież na gospodarkę morską bardzo duży wpływ i gdyby nie technologie kosmiczne, no to dużo trudniejsze byłoby żeglowanie. 40 miliardów złotych, tyle wynoszą średnie roczne wpływy podatkowe do budżetu państwa związane z obsługą ładunków w porcie Gdańsk. Tak wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą PWC Polska. Tylko w 2024 roku była to kwota ponad 44,5 miliarda złotych. jak wylicza Julia Otwinowska, ekspert PWC Polska. Te wspomniane kwoty to równowartość środków pozwalających na budowę około, uwaga, 100 tysięcy mieszkań komunalnych. Z dokumentu wynika też, że dzięki działalności portu w całym kraju powstało prawie 84 tysiące miejsc pracy. Pod względem ilości przeładowywanych towarów gdański port jest obecnie 6. największym w Unii Europejskiej. Port, zwłaszcza jeden, nasz gdański, napędza gospodarkę. Kwoty to są kwoty, których nie da się bagatelizować. No i właśnie, co można zrobić z tą informacją, jak ją wykorzystać, jakie z tego efekty dodane?
To nie jest jakaś bardzo nowa informacja pod względem udziału portów, czy w ogóle portów, w podatku, który jest płacony do budżetu. Bo ja pamiętam, że już z 4 lata temu pisałem taki artykuł o tym, że to jest co najmniej 15% wszystkich wpływów z CIT-u, to właśnie są te, które pochodzą z polskich portów.
Tak, ale my robimy teraz wszystko, żeby to się przedarło do świadomości, bo informacja jest, była też... I osiem lat temu mówiliśmy o tym badaniu. Ale to się nie przebija.
Tak, w tym badaniu dla mnie to, co jest bardzo interesujące, to jest to, że PWC poszerzyło zakres tego badania o to oddziaływanie, że to nie jest tylko to, co porty wpłacają do budżetu od siebie, ale że tak naprawdę one generują cały obszar gospodarczy dookoła siebie. Że oni pokusili się o to, żeby poszukać tych oddziaływań, że jeżeli mamy port, mamy tam setki pracowników, to mamy utrzymanie w tym momencie wszystkich ich rodzin i wpływy podatkowe od tych rodzin, ale te osoby też zaczynają później jako konsumenci funkcjonować i oni utrzymują kolejny, jak gdyby, wianek firm, które teoretycznie kompletnie nie są związane z gospodarką morską, ale mogą funkcjonować dzięki temu, że port jak gdyby ściąga bardzo duży kapitał na ten rynek, który później się rozpływa w całej gospodarce.
No bo weźmy na przykład budowę jakichś hal. Potrzebni są podwykonawcy, potrzebne są śrubki, które jakaś pomorska firma, jakieś specjalistyczne śruby, które się sprawdzą właśnie przy budowie tej hali, więc to wszystko generuje popyt na kolejne rzeczy, kolejne miejsca pracy.
Hala czy śrubki, dosyć łatwo sobie wyobrazić, że to będzie związane z portem czy ze stocznią. Ale trzeba mieć świadomość, że dzięki portowi czy stoczni, czy jakiejś innemu przedsiębiorstwu gospodarki morskiej może funkcjonować też piekarnia, może funkcjonować też cukiernia, może funkcjonować fryzjer, ponieważ są ludzie, którzy będą potrzebowali, będą tu zjeżdżali. Zresztą to widać, bo przecież Trójmiasto jest cały czas regionem, do którego cały czas przybywają nowi ludzie i my mamy cały czas ten pozytywny wzrost demograficzny. Między innymi dzięki temu, że my mamy bardzo silną gospodarkę morską, która funkcjonuje. I ona jak gdyby generuje ruch w całym regionie. I jak gdyby to, co się pojawiło w tym badaniu i co dla mnie jest bardzo cenne, to próba zbadania, jak wyglądają te wpływy, jak daleko sięgają te oddziaływania portu w głąb gospodarki, w głąb innych sektorów niż niekoniecznie już morski.
No to kontynuując ten temat, może jeszcze raz wróćmy do liczby, bo pani redaktor, to jest jeden port daje ile?
40
miliardów. Jeśli weźmiemy wszystkie porty, duże i małe, to będzie około 110 miliardów.
No to dużo, bo tutaj mam, że sam port Gdynia 8,5 miliarda rocznie, zespół portów Szczecin, Świnoujście około 3,5 miliarda. Te małe nasze, to nie sądzę, żeby tyle.
Z dużych portów najmniejszy jest port Police. On jest jeszcze kwalifikowany jako duży port. I on chociaż ma tylko 0,5% czy chyba 0,2% udziału wśród tych dużych portów i tak jest większy niż wszystkie małe porty.
Tak, więc te małe porty to jest to naprawdę
to są bardzo malutkie
ale
porty.
Ale pamiętajmy o tym, że tutaj wywoływany jest popyt pochodny, więc jeśli dobrze rozwija się, pamiętajmy, port Władysławowo, to wokół tego portu Wesołowo rozwijają się różne inne aktywności związane z inwestycjami w infrastrukturę i inwestycjami prywatnymi. My tego nie liczymy i tego w raporcie nie ma.
Czyli ponieważ takie wartości dodane.
Nawet nie ma tej informacji, bo nawet tam w raporcie piszą autorzy, że nie dotarli do wszystkich informacji firm, które działają na terenie portu i ich sprzedaży, i przychodów i wkładu do gospodarki. Na pewno jest taka sytuacja, jak jest napisane w raporcie, że port to jest otwarcie na świat i możliwość współpracy gospodarki z gospodarką światową. Jak mamy zwiększony popyt o popyt zewnętrzny, to też zwiększa się aktywność gospodarcza kraju. Jak powstaje grupa duża spedytorów, rozwija się transport intermodalny, rozwija się handel i produkcja, na przykład produkcja do krajów arabskich. My do krajów arabskich miesięcznie eksportowaliśmy za 200 milionów dolarów, więc na przykład te zatory w Zatoce Perskiej to są określone ograniczenia w naszych dostawach. Podpisała Unia Europejska umowę z Indiami. To jest szansa dla naszych firm zaistnienia na rynku Indii, które jest rynkiem o dużym popycie, nie tylko na artykuły spożywcze, ale także na artykuły przemysłowe. I porty to jest łącznik ze światem. Czy to jest 100 miliardów, 110 czy 80 miliardów? No, możemy do tego, w zależności od tego, jak będziemy liczyli, jaki wywołany jest przez porty popyt pochodny. To wygląda w ten sposób. Niewątpliwie, gdy spojrzymy historycznie, jak nie było portu w Gdyni, nie było Gdyni. Gdy powstał port, powstało w ciągu 10 lat 100-tysięczne miasto. I to jest widoczny efekt. I tutaj działalność portu w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu wywołuje popyt na kolejne aktywności przemysłowe i gospodarcze.
A ja chciałam panów zapytać, na ile ta informacja o tych dochodach, jakie generują porty, na ile to się do świadomości przebija polityków, na ile oni zrozumieją, że porty należy zostawić w spokoju i dać im się rozwijać biznesowo i nie przeszkadzać w tym.
A to może właśnie lepiej, żeby nie docierało do nich, bo mówisz, żeby nie przeszkadzali. Jak się nie będą zajmować portami, to one będą się dobrze rozwijać. Można byłoby taki wniosek wysnuć. Generalnie mam nadzieję, że jednak politycy mają świadomość tego, że porty są istotnym elementem polskiej gospodarki, o czym świadczy chociażby to, że bardzo często, chociaż symbolicznie, próbują nawiązać. Wspomniana dawno, dawno temu Stępka, tak? Była właśnie takim efektem, tak. Że chciano pokazać, że dostrzegamy tą gospodarkę morską, więc symbolicznie próbowaliśmy uruchomić jakoś tam bardziej ten przemysł stoczniowy w Szczecinie, co niekoniecznie wyszło.
Ale nie tam, gdzie wiadomo było, że wyjdzie, bo wiadomo było, że nie wyjdzie.
Ale oprócz tego, no ta gospodarka się cały czas przebija, no chociażby w tym, że próbujemy utworzyć własne promy, tak? I to jest też z udziałem jak gdyby państwa robione. To nie jest tak, że to jest robione tylko i wyłącznie komercyjnie i przez przedsiębiorstwa. Podobnie się dzieje, jeżeli próbujemy utrzymać przemysł stoczniowy, zasilając go offshorem, tak? Też to są działania bardzo mocno koordynowane przez rządzących. Więc to nie jest tak, że oni nie mają świadomości, że ta gospodarka morska, bardzo szeroko pojęta, już nie tylko porty, ale właśnie też offshore, ale też stocznie. Do tego dochodzi cała infrastruktura doprowadzająca przecież do portów. Ta lądowa, którą też można uznać jako element tej gospodarki morskiej, chociaż znajduje się już na lądzie. Więc wydaje mi się, że ta świadomość znaczenia gospodarki morskiej i tego, że Polska się może rozwijać właśnie dzięki temu, że ma dostęp do morza, no jest dosyć duża.
I tutaj ważne, ja bym jeszcze powtórzył jeszcze raz, na co zwrócił uwagę pan doktor. Wadą tego raportu jest to, że zwraca uwagę na port jako miejsce przeładunków, logistyki, magazynowania czy przestrzeni, na której wykonuje się prace przeładunkowe. Natomiast porty i obszary portów to są również stocznie, to jest produkcja stoczniowa, produkcja offshore i także można powiedzieć w obszarze szeroko rozumianego portu, to nie jest to prawda port Rotterdam, ale rafineria to też jest element portu. Rafineria by tutaj nie powstała, gdybyśmy nie mieli terminala paliwowego. Ten terminal paliwowy powstał jako system zabezpieczający dostawy do rafinerii. I dlatego na porty należy patrzeć się jako przestrzenie, nie tylko logistyczne, ale przestrzenie, w których wykonywana jest działalność produkcyjna, usługowa. Przecież w porcie Gdynia budowane są innowacyjne statki elektryczne w stoczni Christ. Budowane są okręty, seria okrętów. Remontowane są okręty, a także tam jest produkcja przemysłowa. Jest też park naukowo-technologiczny i w porcie Gdynia też jest szkoła morska. A więc prowadzona jest działalność edukacyjna. Porty jest to przestrzeń większa niż tylko przeładunki i na to powinno się zwracać uwagę we wszelkich raportach.
A przewrotne pytanie, czy powinny być przepisy zabraniające deweloperom budowania inwestycji właśnie w zbyt bliskim sąsiedztwie portów? I mówię już tutaj o porcie jako szeroko rozumianym organizmie, tak jak pan profesor tutaj przytoczył, że port to nie tylko jakby ta jednostka, to miejsce, gdzie przeładujemy i składujemy towary, ale to są też stocznie, to jest cała infrastruktura. To jest tak naprawdę serce naszego regionu. Czy dwa serca mamy w tym
przypadku? Portów nie da się tego uniknąć. Po prostu porty muszą wychodzić w morze. Tak jak to się dzieje na przykład w Rotterdamie czy Amsterdamie. No porty na przykład otoczone są miastami, jak to się dzieje w zespole portów Haropa, to jest Le Havre, Paryż.
No tak, ale zdarzają się takie sytuacje, gdzie mieszkańcy są w stanie sparaliżować działalność portu.
No nie mogą sparaliżować. Ja nie wiem, jak pan doktor uważa.
Znaczy, no tutaj ja bym generalnie nie jestem fanem zabraniania, więc też nie chciałbym, żeby to było jakoś tak ustawowo uregulowane, ale mamy różnego rodzaju już istniejące rozwiązania, jakie plany zagospodarowania przestrzennego najróżniejszego rodzaju. I tutaj te współistnienie pomiędzy miastem a portem według mnie jest elementem bardzo istotnym. Takie bardzo silne rozdzielanie. Pamiętam, że kiedyś, żeby wejść do portu, no to trzeba było mieć przepustki, tak? Mm-hmm. Jakieś tam odpowiednie były płoty wielkie, betonowe, żeby w ogóle nie zaglądać, co tam się w środku dzieje. Nie jestem zwolennikiem takiego bardzo mocnego rozdzielania. Oczywiście jest konieczność ze względu chociażby na to, że tam wartość tych ładunków, która jest przeładowywana, wymusza pewne oddzielenie, ale takie przestrzenne nie do końca uważam, że jest potrzebna. Przykład właśnie Hamburga, który tutaj pan profesor podał. Tam istnieje czeski port, tak można byłoby to powiedzieć. I to czeski port, który jest od XIX wieku, oni mają zapewnione tak naprawdę, że tam jest czeski port. I on w tej chwili znajduje się już w miejscu, które jest mało dogodne. I pomimo tej bardzo dużej tradycji, jest plan, żeby przenieść to w inne miejsce, gdzie będzie łatwiejszy dostęp dla jeszcze większych statków, a jednocześnie uwolni się przestrzeń, która jest już po prostu bardzo blisko morza. Jak gdyby to, co pan profesor powiedział, bardzo ważne, porty muszą wychodzić, zabudowywać, że tak powiem, morze, żeby mogły tam mieć dostęp coraz większe jednostki, bo operujemy tak naprawdę coraz większymi jednostkami, jeżeli chodzi o przeładunki.
No to więc, cały czas trzymamy kciuki za port zewnętrzny w Gdyni.
Tak, więc tutaj jako przykład takiego zabudowania, które pewnie mogłaś mieć na myśli, to jest zabudowanie Dalmoru w Gdyni, tak?
Tak?
Czyli tam, gdzie kiedyś były nabrzeża, gdzie kutry stacjonowały, no w tej chwili są apartamentowce z pięknym widokiem na port. No pewnie trochę szkoda tego terenu, ale z drugiej strony musimy świadomość mieć, że zmienił się charakter tej żeglugi. Oczywiście dalej mamy tą żeglugę bliskiego zasięgu, gdzie są te mniejsze jednostki, ale jak gdyby najbardziej strategiczna rzecz w tej chwili w Gdyni to jest pogłębianie tego, co istnieje, naprawa tych nabrzeży, które już są i co cały czas trwa w tej chwili przecież w Gdyni, no i rozbudowa się w głąb morza, tak żeby miał mieć, że tak powiem, szeroki, bardzo łatwy dostęp dla różnego rodzaju jednostek.
No, a z drugiej strony tak może rzeczywiście zakazywanie, przepraszam, to nie jest dobra droga i dobre wyjście,
jeszcze jedna
ale
rzecz
obowiązek
jest
informacyjny dla deweloperów, tak, żeby informowali, że jesteśmy tak, w okolicach właśnie portu, stoczni, sąsiedztwo może być uciążliwe.
Tak
i
jest,
to by było uczciwe. A tak wtedy, no cóż, port też miałby argumenty. Wiedzieli państwo, co państwo kupują i proszę teraz nie zgłaszać protestów, że jest
że węgiel się sypie.
Że choć węgiel się sypie, dokładnie. O
węgla będzie coraz mniej. Zmienia się też struktura ładunków w imporcie. Coraz więcej tych ładunków, które są ładunki masowe, bo węgiel był składowany na otwartej przestrzeni, ale coraz więcej ładunków, a ładunki chemiczne na przykład, są składowane już w przestrzeniach zamkniętych i czy zboża na przykład, pasze, coraz bardziej dba się o te ładunki, żeby one były, albo od razu ładuje się je na wagony lub do samochodów, żeby je wywieźć lub odwrotnie, z wagonów lub samochodów natychmiast ładuje się na statki, a więc struktura ładunkowa się zmienia, ale niewątpliwie plan zagospodarowania przestrzennego powinien przewidywać przestrzeń dla działalności portu, bo jak podkreślam, port to też obszar logistyczny, usługowy i produkcyjny
i
on przynosi miastu konkretne dochody. To jest produkcja i usługi przynoszą miastom dochody. Jeśli miasto w planie zagospodarowania zabierze sobie na rzecz deweloperów część powierzchni, to musi od razu mieć świadomość, że będzie miała mniejsze przychody. I to jest istotna sprawa.
To jeszcze zmieniamy temat, jeśli zdążymy. Mamy chwilkę czasu. Produkcja przemysłowa w marcu wzrosła o 9,4% rok do roku, a w ciągu miesiąca o 17,2% podał Główny Urząd Statystyczny. To dane z wczoraj. To znacznie więcej niż spodziewali się analitycy. No i analitycy mówią, wzrost sensacyjny i najwyższy w marcu w historii. Czy widać ten wzrost w gospodarce morskiej? W ogóle jak to się stało, że mamy tak wielki?
Na razie trudno powiedzieć, czy widać, ponieważ dane dla
jeden dzień minął.
Dla gospodarki morskiej zostaną podane w piątek dopiero. I wtedy będziemy wiedzieli, jak to wyglądało w marcu.
Na razie, to jest skrót myślowy też.
Na razie mamy tylko taką informację, że w styczniu było gorzej niż rok temu. W lutym było już wyraźnie lepiej i mamy nadzieję, że w marcu ten trend się utrzyma i będzie jeszcze lepiej niż rok temu, ale to jest, dowiemy się tego tak naprawdę w piątek. Tak dopiero, kiedy będziemy mieli te dane dla gospodarki morskiej przez GUS podane.
I pamiętajmy, że tam są usługi i te dane, to nie jest wzrost produkcji w kilogramach, czy w tonach, czy w metrach długości, tylko wartościowy. A jeśli chodzi o wartości, to jeśli ceny rosną, to wiadomo, że też i mamy ładne słupki. I z tymi słupkami różnie bywa, a ważny jest też trend długookresowy.
Ale tutaj chyba akurat inflacja nie miała dużej roli, no bo inflacja wprawdzie trochę wzrosła do 3%, ale to nie jest
ale nie, jeszcze nie byłoby tak efektu widać, bo to troszkę później
Może zaczęli płacić faktury w marcu. I dlatego mieliśmy wzrosty.
W każdym bądź razie jest lepiej. No i miejmy nadzieję, że się będzie tak rozwijało w tą stronę i potem. A jakie to będzie miało skutki, a czy właśnie, czy to ma szansę się utrzymać dłużej?
Wszystko ma szansę się utrzymać, jeśli dynamika utrzyma się na rynku międzynarodowym. Pamiętajmy, że Polska coraz bardziej uzależniona jest od kooperacji międzynarodowej, między innymi od portów, o których tutaj mówiliśmy. I wszystko ma szansę się utrzymać, jeśli będziemy mieli taką sytuację, że spadną ceny paliw i ropy, będą niższe ceny energii, natomiast ceny pracy chyba wzrosną i płace będą nam rosły.
Problem jest, znaczy problem, ja widzę pewną szansę w nastrojach, które panują w tej chwili na rynku. Jeżeli sobie popatrzymy na to, co się dzieje w tej chwili w cieśninie Ormus, tak, i z cenami paliw, to teoretycznie mamy bardzo zły sygnał. Ale zobaczmy, jak reagują rynki. Rynki, pomimo tego, że wiedzą, że prezydent Stanów Zjednoczonych potrafi być bardzo nieprzewidywalny i wygłaszać bardzo nieprzystające do rzeczywistości opinie.
I wydaje sprzeczne komunikaty, sobą.
To potrafią na każdy jego pozytywny sygnał zareagować bardzo silnymi wzrostami. Obserwowaliśmy bardzo silne wzrosty na giełdzie w ostatnich tygodniach. Pomimo tego, że teoretycznie mamy bardzo negatywny sygnał pod względem tych dostępności do paliwa, tak? Lufthansa wycofała w ostatnich dniach bardzo dużo lotów, między innymi chyba z Gdańska jeden został zawieszony. Czyli teoretycznie mamy złe przekazy, ale bardzo optymistyczne wyczekiwania przedsiębiorców. Jeżeli te bardzo optymistyczne wyczekiwania, prognozy przedsiębiorców, że tak powiem, utrzymają się, to gospodarka jak gdyby trochę jak Baron Münchhausen potrafi się wyciągnąć sama za włosy, tak? Więc tutaj bym poszukiwał tego optymistycznego przekazu.
I miejmy nadzieję, że tak dzieje. Ropa dzisiaj WTI tanieje $89. Kto nie zatankował, proszę bardzo, na stacjach benzynowych w Polsce dzisiaj 5,95 za 95. Ja pojadę zatankować. Czas nam się skończył, więcej nie porozmawiamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś dr Maciej Goniszewski, ekonomista z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Audycję realizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.